imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zaprosił w tej pieśni Ducha Świętego na to święte zgromadzenie. Ale zaprośmy tak naprawdę, nie żeby sobie zaśpiewać, tylko tak osobiście z głębi serca. Żeby to, co jest w słowach tej pieśni, Duch Święty dokonał. Wtedy będziemy otwarci całkowicie na każde słowo, jakie chce do nas na tych rekolekcjach przemówić przez serce i usta księdza Andrzeja, który jest tak dalece zachwycony tym cudownym miejscem, że postanowił jutrzejsze konferencje, mimo iż będzie trwała adoracja Najświętszego Sakramentu, będzie głosił tu.
Posyłasz Ducha Świętego, abyśmy mogli zobaczyć, że Ty jesteś żywy teraz pośród nas. Prosimy Cię, abyś rzeczywiście ten Duch Święty przychodził do każdej osoby z osobna, do każdej osoby, która tutaj jest i dał jej to, co jest potrzebne. Może ktoś jest bardzo zmęczony, może komuś jest źle, może komuś jest zimno, może ktoś ma zatkane uszy, może ktoś, kogoś boli głowa. Może ktoś w ogóle nie ma ochoty tu być i mówi, najchętniej już by się położył spać. Każdy z nas jest w zupełnie innej sytuacji, dlatego ta pieśń na rozpoczęcie tych naszego dnia skupienia czy rekolekcji jest tak ważna, dlatego że Duch Święty jest pocieszycielem, jest tym, który nas podnosi na poziom Boga, podnosi do rozmowy z Bogiem. Te rekolekcje to jest dialog serca z sercem. Te rekolekcje to jest dialog Twojego serca z Bogiem. Dlatego Duchu Święty, prosimy Cię, abyś nas uzdolnił do tego, żebyśmy na ten poziom weszli. Żeby to wszystko, co tu będzie dzisiaj mówione, dotykało mojego serca, Twojego serca, żeby to płynęło z serca Boga. Serca Boga, które jest domem dla każdego z nas. A my tak bardzo potrzebujemy się zadomowić w Jego sercu. Dlatego jeszcze raz zaśpiewajmy tę pieśń do Ducha Świętego, prosząc, żeby On teraz Tobie i mi dał to, co jest potrzebne właśnie, by ten czas, który rozpoczynamy, przeżyć właśnie jako spotkanie, spotkanie z osobą. Naszą armią, armią, która nas prowadzi do Jezusa, armią, która nas prowadzi, która nas broni, bo Maria jest jak wojownik, jak wojowniczka, jak ta, która w obliczu różnych cierpień, których jej serce doświadczyło, bo jej serce było przebite mieczem, kiedy widziała swojego syna właśnie tak cierpiącego, to serce jest dalej otwarte. Walczy o Ciebie, o mnie. Walczy o to, żebyś na tych rekolekcjach spotkał się z Panem. Zaczął, żeby był dialog Twojego serca właśnie z Nim. Pod Twoją obronę
uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami.
Racz nie gardzić potrzebami naszych, ale od wszelakich złych przygód.
Racz nas zawsze wybawiać,
Panno chwalebna i błogosławiona. Opłoń nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Usiądźmy sobie. Kochani, bardzo serdecznie Was witam. Cieszę się ogromnie w imieniu Pana Jezusa. Tak jak mówiłem, każdy z nas może być dzisiaj w różnym humorku, ale to jest ważne, bo tam czasami to pomaga, czasami nie pomaga. Uczucia pomagają człowiekowi albo nie, nie? Bywa różnie, nie? Jak jesteśmy na kogoś źli, to nawet jak mąż mówi, kocham Cię, to Ty nie wierzę, nie? Co ten dramat gada, nie? I teraz zobaczcie, że dzisiaj nam uczucia mogą nam pomagać albo nie pomagać, ale zobaczcie, tak myślę, że ta kaplica ma taki ona jest omodlona, a tam, gdzie jest modlitwa, tam przychodzi pokój, tam jest wyciszenie. Więc jeżeli dzisiaj masz jakieś myśli, coś jest w Twojej historii takiego, co właśnie jest trudne, to zanurz tę Twoją historię w tej ciszy, w tym miejscu, gdzie przecież i modlił się błogosławiony kardynał Wyszyński. I modlił się, słuchajcie, nasz święty Jan Paweł II tutaj bywał. Więc oni tutaj spotykali Boga na modlitwie, więc to też może się stać Twoim udziałem. Jak tutaj jechałem na te rekolekcje, zadzwoniłem do cioci i tak ona od razu mówi, Boże, co się działo w tym kraju? PiS przegrał wybory i tam w ogóle masakra, teraz to dopiero nam przywalą, nie? I tak dalej. A ja mówię do niej, no wiesz, ja teraz chcę wygłosić takie rekolekcje. Jaki temat? Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie do sprawiedliwości. I ciocia zaczęła się tak śmiać, mówi, jak się jesteś przygotowała? No słuchaj, jadę do teraz sklepu z bronią, każdy dostanie broń. Będziemy się bronić, nie? A jak już będzie rzeczywiście ciężko, to cyjanek potasu i jakby, żeby uniknąć tych jakichś męczarni, nie? Więc zobaczcie, tak można do tego też podejść, oczywiście.
Natomiast mówię pół żartem, pół serio, bo to, co nam tutaj Krzysiu jakby rozeznał, że mamy rozważać to słowo, ono jest słowem poważnym, trudnym, ale chciałbym, żebyśmy dzisiaj przynajmniej jakoś zobaczyli w tym słowie Bożą miłość. Bo to zdanie, błogosławieni, którzy cierpią prześladowani dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie, ono jest pewną częścią jakiejś całości. To znaczy, Pan Jezus wziął swoich uczniów na górę. I zobaczcie, my też jesteśmy na jakiejś górce, nie? Ponoć ona ma tam prawie kilometr nad poziomem morza, nie? Jest wysoko, minus 1 stopnia. I on wziął na górę kogo? Swoich przyjaciół, swoich najbliższych. On nie wziął wszystkich. Więc jeżeli dzisiaj jesteś na tej górze, to pomyśl sobie, że Jezus chciał, żebyś tu był i chce dzisiaj mówić do twojego serca o przyjaźni wobec siebie. Zobaczcie, to jest tych 8 błogosławieństw, ale to kazanie na górze to jest coś więcej. To jest w ogóle, to są 2 rozdziały. To są te wymagania, które Jezus stawia swoim uczniom, ale co jest takiego niesamowitego? To jest to niesamowite, co jest w tym słowie niesamowitego, że on, słowo błogosławieństwo pochodzi z takiego języka, greckiego, ono oznacza makarios. Makarios to znaczy szczęśliwy, ale nie na zasadzie takiej, wiecie, szczęśliwy, że wszystkie moje pragnienia są zaspokojone, ale szczęśliwy ten, który jakby w takim głębokim wymiarze, w takim, jakby to powiedzieć, w takim, że ja widzę sens mojego życia, że wszystko jest w moim życiu sensowne. To jest takie szczęście wewnętrzne, nie? Bo zobaczcie, możesz pójść z rodziną, na przykład, nie wiem, na wakacje. O, może tak podam taki przykład. Kto z was miał takie doświadczenie, że pojechał na wakacje z żoną, z dziećmi i po wakacjach musiał po tych wakacjach odpocząć? Był zły. No właśnie. Więc czasami jest tak, że gdzieś coś zaplanujesz. Na przykład idziemy na imprezę, a potem się okazuje, że jesteś rozczarowany, nie? Niezadowolony, nie? Na przykład dzisiaj zadzwoniłem do takiej znajomej, która była na rekolekcjach, mówi, jest niezadowolona, nie? Bo było za dużo treści, nie? I ona po prostu nie była w stanie tego przetrawić, bo mówi, że łądek trawi wolniej, nie? To wszystko. A ten ksiądz tam gadał 5000 treści, nie? Ja się postaram tyle nie gadać. Zobaczymy, jak to mi wyjdzie, nie? Bo jak to się mówi, Duch Święty, jak ode mnie odejdzie Duch Święty, to słuchajcie, albo mam nadzieję, że przyszedł. To w tym momencie jest tragedia, nie? Ale w każdym razie błogosławieństwo to jest to, jak Jezus na ciebie patrzy. Jak on mówił te błogosławieństwa swoim uczniom, to on patrzył na nich, na swoich uczniów, jako na pewnego rodzaju marzenie, jako marzenie o nowym człowieku. O nowym człowieku, słuchajcie, który, jakby to powiedzieć, to jest takie marzenie Boga ku twojej przyszłości. To jest taki szkic, taka fotografia człowieka nowego, nowy człowiek. To jest nowy człowiek, który tak postępuje. Bo normalnie, jak teraz mam, załóżmy, przeczytam wam te błogosławieństwa. My je znamy, ale przeczytam je wszystkie. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni ciszy, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łachną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. I teraz, moi drodzy, o co tu chodzi? Jakbyście tak chcieli samemu to zrobić, wypełnić te błogosławieństwa, to nikt nie jest w stanie tego zrobić. Nikt nie jest w stanie. To po co Pan Jezus coś takiego wymyślił? Po co? A o co tu chodzi? Pan Jezus, jak mówił apostołom to te słowa, to kazanie, to mówił im o pewnej przyszłości, że ja wam to dam, że tak będzie u was, że to jest pewien szkic człowieka nowego, który Duch Święty pragnie w nas stworzyć za darmo, free, za darmo. Po prostu dostaniemy. To jest pewna obietnica, którą Bóg chce nas dać. Ale to jest pewien owoc kerygmatu, który będzie w nas głoszony. To słowo nie jest prawem, bo prawo nie zbawia. Wszyscy wiemy, co mamy robić, nie? Wszyscy wiedzą. No i co z tego, że jest taki, jak odmęczy jakiś Matrixa, nie? To tam jest, ten Neo mówi, pewno męczy, jakaś inna postać mówi tak, znać drogę, a iść drogą, to jest różnica, nie? No wszyscy wiemy, jakie są przekonania i co z tego. Ja wiem, dlatego na rekolekcjach nie chodzi o to, żeby się coś dowiedzieć. Bo my wszystko wiemy, słuchajcie. No może czegoś tam nie wiemy, nie? Jakichś takich szczególików, nie? Tylko chodzi o to, żeby pozwolić Duchowi Świętemu właśnie przemienić nasze serce. Dlatego ja będę starał się mówić kerygmat, czyli będę starał się mówić, że Bóg Cię kocha. Bóg zawsze patrzy na Ciebie dobrze. I że Jezus, który wypełnił to prawo, te błogosławieństwa, On miał tą moc Ducha Świętego i nawet jak cierpiał prześladowania, różne rzeczy, to nie było to dla niego trudne, żeby jakby się wiecie, on był w jakimś sensie zadowolony, bo on widział głęboki sens w tym cierpieniu. Jak on wisiał na krzyżu, to nie była zabawa wcale, nie? Tylko jak on wisiał na krzyżu i zasadniczo, dlaczego on wisiał na krzyżu? Bo on głosił, że Bóg kocha człowieka. No i po prostu ludzie, którzy szukali siebie, oczywiście diabeł tam dołożył swoją rzecz, go ukrzyżowali, nie? I to jest takie ciekawe, że jeżeli my pójdziemy za nim, to też będziemy doświadczali cierpień z powodu właśnie jego. I teraz chodzi o taką rzecz, że on nas wtedy będzie bronił, nie? To nie jest tak, że to jest po prostu jakieś takie straszne, nie? Że teraz to się coś wydarzy, Boże Święty, prześladowania, coś tam, nie. To Bóg nas będzie bronił. I tak nas obroni, że nam się nic nie stanie takiego, że będziemy zadowoleni, że będzie w nas głęboki sens, nie? Oczywiście też to rozwinę, bo są osoby, które mają różne spojrzenie na ten temat. I teraz, moi drodzy, chcę jeszcze taką rzecz powiedzieć, że to prawo tak naprawdę człowieka nie zbawia. Prawo potępia, nie? No bo ona ma jakieś tam nie zabija, nie? I teraz jak ktoś sobie uświadomi, że palisz papierosy, to się zabronił, nie? Nie wolno, także ja nawet też dzisiaj chciałem rozpocząć palenie, ale już muszę się tego, już miałem pokusę, a teraz już nie mogę, nie? Więc się mówi, ale rozumiecie, chodzi o taką rzecz, nie coś miał do Krzysia, ale mam już te nałogi. I chodzi o taką rzecz, że no wszyscy wiemy, że czegoś nie powinniśmy robić, ale to prawo nas potępia. I teraz chodzi o taką rzecz, że kiedy przychodzi Duch Święty, to On tak zmienia Twoje serce, że się nagle okazuje, że dla Ciebie jest łatwą rzeczą nie palić, nie pić, nie szukać jakby siebie, jakby to powiedzieć, że jesteś łatwy sposób kochać nieprzyjaciela, nadstawiać policzek, nie opierać się złu. To nie jest tak, że ty musisz to zrobić. Ale to się w nas ma rozwijać. To słowo, to błogosławieństwo, o których my mówimy, to jest pewna fotografia Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego, żywego w człowieku, który w Niego uwierzył. Czyli tu chodzi o taką rzecz, że te błogosławieństwo, bo jak wszyscy patrzyli na Jezusa, to oni widzieli w Nim, że On taki jest. Czyli, że On jest miłosierny, że On jest cichy, że On jest spokojny, że On ma wszystko u Boga. Że on się nie martwił o jedzenie, o inne rzeczy, nie, przecież dla niego to on wiedział, że Ojciec o wszystko się zatroszczy. A my mamy trochę inaczej. I teraz chodzi o taką rzecz, że ja ci to mówię, taką katechezę wprowadzającą, żeby wam dać taką nadzieję, że jeżeli będziesz słuchał słowa, to on w tobie zmieni, że te słowa nagle zacznie się w tobie realizować. I czasami naprawdę potrzeba lat. Ja muszę wam powiedzieć, że ja jestem związany z różnymi wspólnotami, ale też jak byłem w Pietu, byłem związany ze wspólnotą nauka katechumena. I ja widziałem tam po 12 latach ogromne zmiany w ludziach. To znaczy takie, że którzy słuchali Słowa Bożego i na przykład po 12 latach ktoś, kto na przykład się bardzo bał ewangelizować, nie? Ktoś po prostu dla niego to był problem, nie? Że wyjść, powiedzieć coś do ludzi, to po 12 latach ten gościu wychodził i mówił piękną katechezę, bez lęku, bez strachu i on nie wiedział, jak to się stało. Po prostu nagle coś Duch Święty z nim zmienił. Nie? Czasami jest tak, że masz problem jakimś z czymś, nie? Nie umiesz się dzielić. Nie? Ostatnio właśnie miałem taką rozmowę z taką rodziną, taką kobietą i mężczyzną i oni, takie małżeństwo, dosyć oni ze sobą dużo rozmawiają i mówi do mnie, to jest Piotr i Agnieszka. I Agnieszka mówi tak, wiesz, ja mam taką straszną wadę, że ja nienawidzę się dzielić. Nie? I ja powiedziałam to mężowi i mąż mi zawsze mówi, podziel się, mnie tam upomina. I to mnie boli, ale to jest dla mojego dobra, nie? To jest dla mojego dobra, że ja widzę, że dzięki temu mojemu mężowi ja się mogę zmienić. I to jest pewien proces, oczywiście ten proces dokonuje się, zobaczcie, przez pewne cierpienia. Ja o tych cierpieniach będę dzisiaj mówił, dzisiaj tak lidzę troszeczkę, ale jutro będę mówił, jak Pan Bóg nas prowadzi do pewnej zmiany, bo cierpienia z powodu Chrystusa i cierpienia w naszym życiu są dobre. A czy potem wytłumaczę, na czym to polega, to dobre, bo niektórzy mówią, cierpię, to jest dobra rzecz, to nie o to chodzi. Cierpienie jest czymś złym, tylko trzeba to jakby dobrze zrozumieć, więc ja to będę jakby tłumaczył. Drodzy, to słowo, to błogosławieństwo jest słowem dla ubogich. To znaczy, dla takich osób, które mówią, ja sam nic z siebie nie jestem w stanie zrobić, nie? Ja sam nie jestem w stanie nic zrobić. I też chcę wam powiedzieć tak, że to błogosławieństwo w tym sensie Jezusowym to nie jest takie szczęście, takie ziemskie, nie? Że mi niczego nie będzie brakowało. Nie. Na przykład mogę wam powiedzieć o mnie, nie? Ja, wiadomo, nie mam żony, ale ja, dlaczego jestem księdzem? Dlatego, że ja odkryłem coś takiego, bo tak się nie wiem, czy mam kiedyś to mówię. Chyba nie. Jak byłem w liceum, byłem taki nienormalny. Miałem dwie dziewczyny jednocześnie, słuchajcie. Nie wiem, czy to mówiłem, czy nie. Trochę miałem jakieś pomysły dziwne. I słuchajcie, i okazało się, że kurczę, mam jakoś takie przyjaciółki, nic, ale czuję, że jakoś nie wypełniają one mojego serca. Mówię szczerze, mówię o mnie, nie? Bo jakoś tak to wygląda. I pomyślałem sobie, że jakoś Pan Bóg mi pokazał, że jakby druga osoba, żona, ona nie wypełni mojego serca, że ja będę jakoś nieszczęśliwy. Że mogłbym mieć tam jakieś tam szczęśliwe życie i tak dalej, ale coś we mnie będzie jakoś, nie będzie tego takiego zadowolenia duchowego, nie? I teraz chcę wam powiedzieć, że to błogosławieństwo, bo na przykład jak ktoś jest w małżeństwie, ostatnio miała taką sytuację, nie? Przychodzi facet Wojtek, mówi tak, ja ci zazdroszczę, że ty jesteś sam. Ja przychodzę do roboty i kurka, ona w ogóle mnie nie rozumie, nie? W ogóle o seksie tu mogę pomarzyć, nie? I tak dalej, nie? I mówię, ja chciałbym mieć ten święty spokój. Ale ty masz cudowne życie, a ja? I teraz chcę wam powiedzieć taką rzecz, że te błogosławieństwo, o którym mówi Pan Jezus, niezależnie od tego, czy jesteś w takim stanie, czy w innym, musisz uznać to, że ono cię nie nasyci w pełni. Takim ujęciu, wiecie, ziemskim. Że gdzieś tam będzie jakiś brak. I teraz, jeżeli słuchajcie, zgodzisz się na to, że tak będzie, to nie będziesz szukał, jakby to powiedzieć, substytutów. Na czym to polega? No, na przykład. Czasami są takie osoby, które, jak to nazwiesz, taki przykład standardowy. Jest na przykład małżeństwo, no i okazuje się, że ona jest chora, no i nie mogą współżyć i mąż wpadł na pomysł, no ale ja mam swoje potrzeby, no to ja muszę korzystać, no przecież ja mam brak, to ja muszę korzystać z usług prostytutki, przecież to jest usprawiedliwione. Rozumiecie, że ktoś sobie tak jakby wymyśli, nie? Że albo ja mogę oglądać pornografię, mogę się masturbować, albo jakieś inne rzeczy zrobić. Jakby to powiedzieć, o tym też trochę mówię. Dlaczego o tym mówię? Jutro jest błogosławionej Karoliny Kuskównej. Więc myślę, ona jest patronką o czystości, więc to też jest, słuchajcie, wytrwać w czystości, to czasami jest męczeństwo, nie? Jak ktoś w ogóle miał wybujałe życie w przeszłości, no to też jest męczeństwo, bo tych pokus jest tak dużo, że głowa boli. Ale o czym ja tutaj mówię? Że trzeba się zgodzić na to, że jest jakiś brak. Że jest jakiś brak i ten brak będzie w moim życiu. Jeżeli człowiek się z tym zgodzi, to w tym momencie, że uzna na przykład, że to, jak jest w tej chwili, jest dobrze, to będę szczęśliwy. Dlatego, że Bóg się nie myli. Bóg się nie myli, nigdy się Bóg nie myli. uznać, że w ta sytuacja, w której jestem, ma jakiś głęboki sens. I teraz zobaczcie, to błogosławieństwo, to, które nam obiecuje Jezus w związku z tym przykazaniem, wiąże się też z jakimś cierpieniem. W ogóle cierpienie jest obecne w życiu każdego człowieka. Nie? Myślę, że tak, że to nie ma, czy jesteś wierzący, czy jesteś niewierzący. To nie ma w ogóle znaczenia. Każdy zawsze coś, każdego coś tam boli. Nie? Czasami jest to trudne do zwyciężenia. I co człowiek robi, żeby nie cierpieć? No, chrześcijaństwo to nie jest buddyzm. Bo buddyzm mówi o tym, że żeby nie cierpieć, to muszę zobojętnieć na wszystko, nie? Czyli po prostu jakieś medytacje, wejście w nirwanę. I nawet są takie posągi Buddy, to jest taki misiu, trochę podobnie do mnie, i on jest zadowolony, kwiat lotosu, medytacji, niczego nie czuje, on jest zadowolony i tak dalej. Nie, to nie jest celem chrześcijaństwa, nie? Czasami niektórzy tak mają, nie? Mają berło, popcorn, berło to jest ten pilot telewizora, nie? I teraz król Maciuś pierwszy siedzi przed tym telewizorem, jest teraz zadowolony. Wszystkie seriale w Netflixie obejrzałem, proszę księdza, nie? Wszystko wiem, nie? To w ogóle, jak to się mówi, albo obejrzałem, byłem tu i tam. Na przykład, nie wiem, teraz mam takiego brata, mam nadzieję, że tego nikt nie nagrywa. To słuchajcie, to on ma taką pasję, słuchajcie, że ma kokpit Boeinga, nie? W pokoju, nie? I teraz na jakimś szkoleniu samolotowym był. Ja nie mówię, że to nie jest nic jakby złego, tylko trzeba się nad tym zastanowić, nie? Że jeżeli jesteś na przykład księdzem, no to twoim powołaniem jest przede wszystkim skupienie się na Jezusie Chrystusie, rozwijanie przyjaźni z Nim. Jak jesteś w małżeństwie, no to jest jakby, no to żeby być przy sercu żony, przy sercu męża, być razem we wspólnocie, nie? A wszystkie inne rzeczy to są takie dodatki, które mają nam pomagać realizować te powołanie, nie? I teraz, drodzy, ja chcę taką rzecz powiedzieć, że te cierpienie, które nas dotyka, ona ma różne źródła. I teraz jak chcę ci taką rzecz powiedzieć, ciekawą. Taką miałam myśl parę dni temu. To jakby tutaj jeszcze nie wchodzę w jakieś bardzo głębokie szczegóły, nie? Ale kto jest największym źródłem cierpienia dla ciebie? Ja myślę, że największym źródłem cierpienia jestem ja sam dla siebie. Na przykład wytrzymać ze sobą. Gdyby ktoś z was zrobił taki eksperyment, że na przykład mieszkałbyś sam ze sobą, nie miałbyś kontaktu ze światem, czy byś wytrzymał ze sobą? Nie ma nikogo innego, tylko ty. Zobaczcie, to różne myśli przychodzą do ciebie. Różne sytuacje, różne wspomnienia. Czy kochasz siebie takiego, jakim jesteś, nie? Albo na przykład, gdybyś miał teraz zamieszkać ze swoją żoną w pokoiku, nie wiem, tylko ty i żona. Nikogo innego. I nie ma w ogóle możliwości oddechu od tej żony, od tego męża. Przecież można zwariować, nie? Czy nie? To się mówi, o to tak, że tak. Nie? Dlatego zobaczcie, nie? A teraz pomyślcie o jednej rzeczy.
Nie będziesz się.
Na przykład pomyślcie o takiej rzeczy. Wytrzymać z Bogiem. Na przykład kto z was byłby w stanie na przykład zamknąć się w kaplicę i adorować Pana Jezusa cały miesiąc. Oczywiście tylko donosiliby ci tutaj, nie wiem, wodę, nie wiem, kolę na słońce z jakimiś kaloriami, jakbyś tylko patrzył się na Niego cały czas, nie? Pomyślcie, jakie to nie jest łatwe. Być z drugą osobą, być ze sobą, mieć relacje ze sobą, to też jest jakieś źródło cierpienia. To jest takie ciekawe, to jest raczej do pomyślenia, czy ja umiem ze sobą wytrzymać, czy ja umiem ze sobą, że my potrzebujemy też takiej pustki troszeczkę, nie? Za sobą, że potrzebujemy wyjść do kogoś, ale nawet się też zastanawiałem nad tym, bo wiecie, ja muszę wam powiedzieć, że ja adoruję tego Pana Jezusa, no czasami, no minimum godzinę dziennie, nie? Tak mi się zdarza, nie? Czasami więcej, czasami mniej, czasami w nocy. I nie jest to łatwe. Nie jest to łatwe, nie? Teraz skupić się na nim, nie? Wytrzymać. On nic nie gada, nie? Po prostu się tylko patrzy, nie? Coś tam myśli przychodzą, nie? Mówię, ja dziękuję, nie? To nie jest takie proste. Ja teraz pomyślcie sobie, niedługo umrzemy, nie? Niedługo umrzemy. I jak my się tam dogadamy z tym Panem Bogiem, nie? W jakim języku, nie? Już tu kiedyś mówiłem kawał.
teraz mówiłem 1 września, taki kawał, słuchajcie, dla kombatantów, że przychodzi starsza pani do księdza proboszcza i mówi, że proszę księdza, bo ja już się niedługo będę umierać, jakby ksiądz mnie nauczył języka łacińskiego. A dlaczego łacin? No bo Pan Bóg to wiadomo po łacinie, tylko mówi, nie, więc ja tam się wybieram do nieba, to jakoś się muszę dogadać. A jak pani do piekła trafi? Nie, no to jestem przygotowana, niemiecki zna mnie. Więc słuchajcie, od razu byłem najlepszym przyjacielem kombatantów i 1 września, jak powiedziałem, obok sąsiada Piłsudskiego, takiego starszego pana. Ale ja o tym też mówię, dlatego że to jest też pewnego rodzaju cierpienie. I teraz, czy o takim cierpieniu mówi to błogosławieństwo? No nie za bardzo. Mówię o czymś innym zupełnie, no ale warto się nad tym cierpieniem, o którym ja teraz mówiłem, tak tylko liznąłem, zastanowić też, nie? Zastanowić się, nie? Czy ja dla siebie nie jestem jakimś ciężarem? Czy druga osoba nie jest dla mnie ciężarem? Dlaczego ja nie kocham siebie? Dlaczego ja nie akceptuję, dlaczego ja nie jestem dla siebie przyjacielem? Dla siebie być przyjacielem. Czy ja jestem przyjacielem dla tej drugiej osoby, nie? To znaczy przyjaźnić się ze sobą, z drugą osobą, z Bogiem. Też respektować, że każdy z nas jest inny, nie? Też o tym mówi czasami psychologia, że być ze sobą, to wiecie, to czasami jest coś takiego, że my siebie tak bardzo oskarżamy za różne rzeczy z przeszłości. To też jest jakimś źródłem cierpienia. Że coś tam żeśmy zrobili, czegoś żeśmy nie zrobili. Nie potrafimy tej z przeszłości cofnąć, nie umiemy się pogodzić ze sobą. To też jest ogromnym źródłem cierpienia. Ja jeszcze w ogóle nie muszę tego błogosławieństwa, bo to jest coś, co jest ogólnoludzkie, ale coś, co naprawdę nie jest łatwe. Ja to mówię bardziej do modlitwy o uzdrowienie, żebyś o tym pomyślał, żebyś, kiedy będzie adoracja, żebyś to Bogu mu powiedział. Bo oczywiście ja ruszę to błogosławieństwo tak bardzo w takim ujęciu, ale ja tym bardziej mówię o tym, żebyś się zastanowił, nie, nad tym, czy ty kochasz siebie, nie? Czy ty jesteś, jak patrzysz w lustro, albo na przykład coś zrobisz, narozrabiasz, nie? O! Narozrabiasz jakieś świństwo, zrobisz w pracy, oszukasz kurna kogoś, nie? Po prostu zakombinujesz. I wiesz, że zrobiłeś źle, nie? I patrzysz w lustro i kogo widzisz? Świnie? Genialnego fachowca, który obrobił kogoś tam? Jak na siebie patrzysz, nie? Bo ja takiego gościa znałem, który po prostu jak ukradł, był złodziejem, fachowcem, mówi, czułem się jak bohater, nie? A jakby cię zapali, no to jak frajer, jak ja mogę dać się złapać, nie? Rozumiecie, nie? Że czasami ktoś ma tak poprzestawione w głowie, nie? I to też warto z tym pójść do Jezusa. I na przykład zaakceptować siebie, swoje zalety, wady. Zobaczcie, nikt z nas nigdy nie będzie doskonały. To też jest źródłem cierpienia, prawda? Że ja nie będę idealny, że ja będę popełniał błędy i Bóg mnie kocha takiego z błędami. To też jest trudne do zaakceptowania, nie? Albo na przykład trudne do zaakceptowania jest to, że Bóg nie jest takim misiem do przytulania, że On nie zawsze mnie przytuli. Czasami po prostu da mi krzyż, nie? Męża albo żonę, albo kogoś, kogo nie wiem, albo się wtopiłem po prostu w jakieś małżeństwo i mówię, kurna, ja mam się do gościa przytulić, on grzebie w tyłku, albo gdzieś tam idzie, coś robi, tak jak ja mam to zrobić, rozumiecie? Są takie sytuacje, że to ja mówię, takie prozaiczne rzeczy, nie? Że to też jest jakimś takim źródłem cierpienia ogromnego, nie? I warto o tym pomyśleć, nie? Jak ja na tą drugą osobę patrzę. Też jest dla mnie takie ciekawe, bo ja tutaj mówię o tym wytrzymać ze sobą. Jak zaczął się COVID, to mój współbrat, słuchajcie, z parafii, gdzie byłem, to miał tego COVID-a i przebywał półtora miesiąca w takim pomieszczeniu, no trochę, troszeczkę, nie wiem, czy większym, czy mniejszym, 3x5 metrów, półtora miesiąca, sam. I wchodzili mu do niego w kombinezonach lekarze i pielęgniarki, żeby podawać mu jedzenie. I on po prostu dzwoni co jakiś czas i mówi tak, Andrzej potrzebuje pomocy psychiatry, egzorcysty, kurna, jeszcze innego. I to też jest takie ciekawe, nie? To jak ci kameduli wytrzymują w tej swojej celi, nie? Ciekawe, nie? A powinienem wytrzymać. Ale też dla mnie to jest takie ciekawe, no bo są też osoby starsze, nie?
I wydaje mi się, że osoby starsze lubią być same ze sobą. Jak przyjeżdżają wnuki i jest za duży harmonia, to niech one już wreszcie pojadą, nie? Po prostu za duży bałagan jest, nie? Jest tak czy nie? Trochę tak, nie? Że już po prostu potrzebujemy tej ciszy i spokoju, nie? No też jest takie ciekawe, nie? No ja powinienem jako babcia kochać te wnuki, a to się okazuje, że już mnie męczą, nie? To też jest ciekawe. Ja to też mówię, jakby, bo możesz mieć poczucie winy, wyrzuty sumienia. Ja to o tym mówię bardziej pod modlitwę o uzdrowienie, żeby to Jezusowi mówić. Na taki robię trochę rachunek sumienia, taki wstępnie tutaj, nie? Do tego. Żeby o tym Jezusowi, drodzy, mówić. Też źródłem na pewno cierpienia takim jest to, że nie jestem taki idealny, jakim bym chciał być, nie? Czyli na przykład popełniam, jak mówiłem, błędy, czasami, jakby to powiedzieć, nie umiem z tych błędów nawrócić, coś sobie postanawiam, na przykład, albo nie chcę się nawrócić, dlatego, że nawrócenie się wiąże z jakimś cierpieniem, nie chcę cierpieć, uciekam od cierpienia, to nic nie zmienia. Zobaczcie, taki problem mają wszystkie osoby, które mają nałogi, nie? One tak naprawdę nie chcą się zmienić, nie? Jakby się miały zmienić, to muszą wejść w jakieś cierpienie. Zmiana boli, ale ona jest konieczna po prostu w naszym życiu. I teraz, jak mówię, jeszcze nie ruszam tego, co tutaj mówi to błogosławieństwo, bo to, o czym ja tu mówię, to nie jest źródłem błogosławieństwa, tylko bardziej źródłem jakiegoś przekleństwa. Nie, że cierpienie jest czymś, że taką rzeczą, która się nam przetrafiła, która jest trudna, która jest straszna, ale ona jest związana, zobaczcie, z naszym grzechem często też, nie? No jeżeli, dlaczego ja cierpię? Bo grzeszę. Jakbyś nie zgrzeszył, no to jakby, no... To jest owoc, zobaczcie, grzechu też, cierpienie w moim życiu, nie? Zdrada na przykład żony, prosta sprawa, albo na przykład aborcja, o. To potem jest cierpienie. Ludzie dzisiaj mówią o prawie do aborcji, nie, ale nie mówią o tym, że potem konsekwencje są takie, że do końca życia masz przerąbane, nie? Że potem coś ci się przypomina, a potem jakieś różne rzeczy, są jakieś traumy, nie, jakieś, jak ja na siebie patrzę, albo załóżmy jest osoba, zobaczcie, która wykorzystywała mężczyzn, znałam taką osobę, nie, miała ponad 200 partnerów i potem no, chciałaby ułożyć sobie życie, a nie jest w stanie już nikomu zaufać i to też jest skutek przeszłości, nie, i zobaczcie, to też jest ogromne cierpienie, nie, które przynosi, no, nie przynosi wcale żadnego błogosławieństwa. Ale jaka w tym jest dobra nowina? No taka, że Pan Jezus jest właśnie kimś takim, że On wziął na siebie nawet te wszystkie skutki grzechów, to cierpienie, które Ty przeżyłeś, na siebie i On po prostu może to zmienić w błogosławieństwo. Jest taka możliwość, dlatego że Ci też to mówię o tym, żeby o tym pomyśleć, właśnie do modlitwy uwolnienia, czy do modlitwy do uzdrowienia, czy ty na przykład cierpienie w twoim życiu nie jest związane też na przykład z czymś takim, że komuś nie przebaczyłeś. Ktoś ci wyrządził krzywdę na przykład, nie? Coś się wydarzyło, nie? Ja muszę powiedzieć, też ja miałam taką sytuację, że ktoś mnie bardzo zranił, nie? Pamiętam, był taki kapłan, on zmarł. Jak umarł, nie wiem, czy to mówiłem, może mówię, umarł, to jak byłem na cmentarzu, to mówię, co, jakby zmartwychwstał, to bym się nie cieszył, nie? Ja potem mówię, Boże Święty, jak ja w ogóle tak mogę czuć? Ja byłem przerażony. Ja potem mówię, Janusz, no dobra, Janusz, ja się przebaczam, bo 15 razy mówiłem, aż mi przeszło, nie? Że to też jest do modlitwy o uzdrowienie, dlatego, że dzisiaj te rekolekcje są o błogosławieństwie, czyli o tym, że Bóg chce, żeby cokolwiek ci się przytrafi, jakiekolwiek prześladowanie, niekoniecznie z jego powodu, bo to prześladowanie, o którym ten błogosławieństwo mówi, to jest z powodu sprawiedliwego, z powodu Jezusa, że my cierpimy z powodu Jezusa, nie? Że ja jestem księdzem i ktoś mnie wyzwie albo nie da mi czegoś, bo jestem na przykład księdzem. I oczywiście dzisiaj się ludziom kojarzy ksiądz z pedofilem, albo z czymś tam innym, albo z czymś złym, nie? To jest takie ciekawe, że dzisiaj bardzo wielu osobom ksiądz się kojarzy z brakiem poczucia bezpieczeństwa, nie? Ksiądz, jak ksiądz, to od razu trzeba uciekać, nie? Ja to nawet taką mam, bo powiem w dzieciństwie, taką sytuację miałem, że ja, moja mama pochodzi z takiej wioski, Leniano się nazywa, i tam taki był ksiądz, To był taki zawodowy alkoholik i on jeszcze wszystkich rypał. Mówi, Kowalski, piłeś, ja od niego wódą leciałem. Ja taki był, ja od razu mówię, ja jadę po prostu po księżach też, ale to dlatego, że jak to się mówi, żebyśmy mieli taką świadomość, że to są ludzie biedni. I wam powiem taką rzecz, jak ja poszedłem do zakonu i przyjechałem do tej miejscowości, do mojego kuzyna, który zawsze jak mnie widział, to się przytulał, bo on mnie o wiele młodszy był. I jak mnie zobaczył w sutannie, to zaczął uciekać. Więc zobaczcie, że to też jest trochę trudne, nie? Teraz, nie? Że kiedyś, teraz w ogóle ksiądz nie może dotykać nikogo, jak dotknie, to od razu mogą go oskarżyć. Nie wiem, czy wiecie, że na przykład w Stanach Zjednoczonych, jak są egzorcyzmy, to przychodzi osoba opętana ze swoim prawnikiem do egzorcysty i egzorcysta też przychodzi ze swoim prawnikiem i muszą ustalić, ale to ja nie żartuję. Kto i co tu się może wydarzyć, jak coś się to wydarzy, to jest sprawa w sądzie. Tam oni się o wszystko sądzą, nie? O wszystko, naprawdę. Taki są ja w Stanach Zjednoczonych. To jest kraj marzeń, trzeba tam jechać, słuchajcie, będziemy wszyscy uzdrowieni. Oczywiście nie mówię, że w Rosji jest lepiej. Nie to chodzi, że cokolwiek innego. Tylko mówię o tym, że wszędzie jest dziwnie. Że ten świat, w którym my żyjemy, że tam są czasami takie dziwne prawa, które są prawami zupełnie nieludzkimi. My nie zdajemy sobie często z tego zupełnie sprawy. Natomiast ja to mówię właśnie bardziej do modlitwy takiej o uzdrowienie w związku z tymi cierpieniami, które my jakoś tam przeżywamy w naszym życiu. To też jest takie właśnie bolesne, nie? Że ktoś nas, jak mówiłem o tym, że dzisiaj ksiądz, jak mówię, powinien się kojarzyć z czymś, z kimś dobrym, kimś, kto reprezentuje Jezusa, a dzisiaj żyjemy w takich czasach, że zbliżamy się może do tych czasów apostolskich, że chrześcijanin to był ten, kto jest wrogiem Rzymu, nie? Przecież Neron podpalił Rzym, a oskarżył chrześcijan, nie? Że dzisiaj niedługo po prostu może tak być, nie wiadomo, nie? To trudno powiedzieć, nie? Mamy tutaj właśnie obraz Popiełuszki, no kto by przypuszczał, że on zginie taką śmiercią męczeńską, nie? Że dzisiaj jest tych męczenników sporo, nie? Jutro na przykład Karolina Koskówna, nie? Obrończyni czystości, nie? To też jest takie niesamowite. Ja o tym też mówię, bo każdy z was prowadzi jakąś walkę w swoim życiu. Jakąś walkę. To błogosławieństwo, które nam tutaj Krzysztof jakby zarzucił jako temat tej kolekcji, jest związane też z walką, do której jesteśmy wszyscy wezwani. Ale w którą mamy podjąć też. Papież Jan Paweł II mówił o tym, że każdy z nas ma jakieś Westerplatte. Taką ziemię, którą musisz bronić. Którą warto bronić. Która jest, słuchajcie, takim miejscem świętym, którym, ja o tym będę dzisiaj mówił trochę w homilii, o miejscu świętym, które jest warte do obrony, które daje szczęście, że oto masz tutaj swoją ziemię, miejsce, gdzie spotykasz się z Bogiem, której nie oddasz nikomu, której nie oddasz, nie dasz tego podeptać szatanowi, nie dasz tego podeptać grzechowi. To jest miejsce święte. Bóg jest tym, który chce w nas odpoczywać. Moi drodzy, więc to są takie myśli, które chciałbym na początku powiedzieć. Ja mówię, ja nie znam tego tematu, tego cierpienia, bo to jakby chcę dzisiaj was zachęcić do tego, żebyście popatrzyli dzisiaj na tej świętej górze. Bóg patrzy na ciebie i mówi, jesteś błogosławiony. Ja ciebie widzę jako błogosławionego. Ja ciebie widzę jako człowieka szczęśliwego, że to jest mój plan wobec ciebie. Żebyś był błogosławiony, żeby twoje życie było sensowne. Że ja chcę dać ci Ducha Świętego, który cię uzdolni do tego. To co to znaczy? Że jeżeli ty dzisiaj mówisz, o czym on na tym czas? Jaki błogosławieniem? Przecież to życie jest ciężkie, to chrześcijańskie. Że ja wrócę do roboty w poniedziałek i mi kurna tam w tej robocie wszystko zabiorą, nie? Są tutaj nawet się pomodlimy i tam kucha właśnie zresztą masakra, co on gada, nie? I właśnie o to chodzi. Ta masakra w tej robocie czy w tym domu, że ty masz to dokładnie nazwać, kiedy będzie ta adoracja i o tej masakrze powiedzieć. Żeby tam zaprosić Jezusa i żeby przyjąć nadzieję, że nawet jak w poniedziałek ci w robocie wszystko rozwalą, żebyś miał nadzieję na dnie serca, że Pan Bóg o tym wie. I On wie, ma plan ratunkowy.
A nie, żebyś ty po prostu myślał, Boże, święty był na rekolekcjach. Fajnie było. A kurczę, się nic nie zmieniło. Nie, no właśnie chodzi o to, żebyś naprawdę ty na tych rekolekcjach wszedł w tą głębię, gdzie masz największe cierpienie. Gdzie po prostu nawet się boisz tam zajrzeć. Gdzie tam cię najbardziej boli, gdzie na przykład siebie nienawidzisz, gdzie siebie odrzucasz, gdzie masz największą samotność. Żebyś ty tam zaprosił Jezusa i żebyś przyjął, że on tam w tym miejscu widzi błogosławieństwo. Tam. Że on ci dał nadzieję. Tam może nawet w tym miejscu nie chcesz patrzeć, bo mówisz, bo tego ból zgliszcza po prostu Sodoma i Gomora. Piekło. Twoje piekło. On chce wejść w to piekło. W to cierpienie. Dlatego, że taki jest Bóg, on wszędzie wchodzi. Dlatego kochani, pomyślcie o tym, zaczynają te rekolekcje, dosyć poważne są, bo ja mam taką nadzieję, ja tu wam muszę powiedzieć, że ja tu do was byłem wczoraj pod Opolem, takiego kumpla, księdza egzorcysty, takiego, bardzo się jakoś lubimy, ma taki, no lubię tego gościa, tak żeśmy rozmawiali, ja nawet jak tutaj skończę te rekolekcje, to potem jeszcze do niego pojadę na taką pogawędkę. I tak, no, to co on tam mi czasami powie, to daje mi taką nadzieję na różne problemy, które ja też sam przeżywam, nie? O których może wam powiem, już teraz będzie msza, ale powiem tylko tyle, że ja też na przykład mam trudną sytuację. Ja jestem proboszczem, jestem dyrektorem domu zakonnego, wiecie, jestem odpowiedzialny za księży. Ludzie przychodzą z różnymi problemami, też zajmuję się problemami księżmi. Ostatnio, słuchajcie, odszedł z kapłaństwa jeden ksiądz, który to mnie tak boli od roku, od miesiąca. Jakoś to tak przeżywa mnie i jakoś tak się z nim przyjaźniłem. To jest takie już trudne dla mnie. I to są jakieś takie rzeczy, które się dzieją, które dotykają. I oczywiście każdy z was jakby tutaj stanął na środku, to by powiedział, boli mnie to, boli mnie tamto, nie, że gdzieś tam masz poczucie, że ktoś depcze twoją jakąś świętą ziemię, nie? Coś, co jest dla ciebie wartością, nie? Ktoś to depcze, nie? I to jest bardzo trudne, ale słuchajcie, właśnie cała istota sprawy, że Jezus, jak go depczą, to on jest uśmiechnięty. Są takie, słuchajcie, w niektórych kościołach, na przykład w Sopocie jest taki kościół, że Jezus jest na krzyżu uśmiechnięty. Dlaczego? Dlatego, że on widzi już to, że on jakby owoce tej męki, którą on przeżywa, będą czerpać ludzie. Będą z tych owoców tej męki czerpać ludzie i będą zbawieni. Że on już widzi to zmartwychwstanie. On już widzi po prostu nas wszystkich w niebie. I teraz ująć to wszystko, co przeżywasz w taką nadzieję, to nie jest rzecz, zobaczcie, łatwa i prosta, ale dlatego potrzebujemy tego Ducha Świętego. Tego wołaj z głębi serca, żeby on przychodził do ciebie, kiedy będziemy odprawiać mszę świętą. Dzisiaj akurat tą mszę świętą mam wolną intencję, więc odprawię wszystkich waszych różnych cierpieniach, które gdzieś tam przeżywacie, więc każdy z was nie gdzieś tam, jak będzie zaczynała się ta msza święta, żebyś w sercu swoim wymienił, co cię tak boli, nie? Ale też, żebyś prosił właśnie, żeby Bóg przyszedł i wypełnił to błogosławieństwo. To, co On powiedział do swoich uczniów, co On mówi do nas. Żeby to się w moim sercu wypełniło. Żeby we mnie był Jezus Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały. Nie, bo o to chodzi w chrześcijaństwie. Żeby ludzie z zewnątrz zobaczyli w tobie Chrystusa, który umarł dla grzechu, że ty masz moc, by nie grzeszyć, nie? By nie grzeszyć, by nie postępować źle. Czasami niektórzy mówią, że w pracy trzeba kraść, nie? Bo wszyscy kradną, nie? Ale ja to mówisz, a ja mam moc, nie muszę tego robić. A mnie będą prześladować, mam moc, żeby jakby nie uciec spod krzyża. I żyję. I jestem zadowolony, szczęśliwy. Tylko będziemy dzisiaj właśnie no tak to przeżywać, nie? O, to zaraz msza święta, więc jeszcze zaśpiewajmy jakąś pieśń.